zostały one zapisane w 6 rozdziale tejże Ewangelii. Werset 17, dalej wersety 20 do 26. Jezus zszedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów, wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą, gdy wyłączą spośród siebie was, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, pozwólcie, że rozpocznę od pewnej powtórki. Wiem, że niektórzy z was lubią te słowa. Czy pamiętacie, na czym kończyła się Ewangelia odczytywana w niedzielę, w ubiegłym tygodniu? Apostoł Piotr pozostawił wszystko i poszedł za Jezusem, bo wcześniej Pan mu powiedział: uczynię z ciebie rybaka ludzi. To były te wydarzenia, w którym Pan po całej nocy kazał im wypłynąć na głębie, żeby zarzucili sieci, i pojawił się ten cudowny połów ryb. Dla naszego rozważania dzisiaj ważny jest ten moment, że oto Piotr i pozostałych kilku, którzy tam byli, pozostawili to, co mieli, i poszli za Jezusem. Pociągnęła ich osobiste zaproszenie, pociągnęła ich ta myśl, którą Pan wyraził: uczynię was rybakami ludzi. Kiedy patrzę, moi drodzy, do Ewangelii, co się wydarzyło później, przed dzisiejszą sceną, znajdujemy kilka cudów, które uczynił Jezus. Jest uzdrowienie trędowatego, jest uzdrowienie człowieka sparaliżowanego, jest uzdrowienie w szabat. W międzyczasie Lewi zostaje powołany. Jest dyskusja na temat postów, łuskanie kłosów w szabat, czyli pojawiają się pierwsze konflikty. I moi drodzy, nazwijmy w ten sposób: ta aktywność cudotwórcza Jezusa zaowocowała tym, że zebrało się wokół Niego wielu ludzi. Jezus stał się atrakcyjnym, byśmy dzisiaj powiedzieli, kaznodzieją, cudotwórcą. I teraz, mając wokół siebie takie grono ludzi, Jezus wychodzi na całą noc modlitwy. Można powiedzieć tak, zostawia to całe bractwo, które przyszło, i idzie na modlitwę. I całą noc jest na modlitwie po to, żeby rankiem zawołać spośród swoich uczniów 12. I moi drodzy, tam dochodzi do takiego pierwszego wybrania ludzi, którzy tej formacji Jezusa będą poddawani w szczególny sposób. Pojawia się nowy twór. Ten twór nazywa się 12. To jest Jezus i 12 z Jego uczniów, których specjalnie wybiera. To z nich będzie robił rybaków ludzi. Oni się będą odróżniali od wszystkich innych. Słuchając Ewangelii Łukasza, w różnych momentach będę wam pokazywał, gdzie jest ta wyjątkowość. Potem tych 12 zostanie nazwanych apostołami. Na razie mamy tylko 12. I to z nimi Jezus schodzi na dół. Tak jak zaczęło się to dzisiejsze czytanie. Bo proszę zobaczyć, jesteśmy w tych fragmentach Ewangelii, które czytamy przez cały rok. No jesteśmy dzisiaj zdumieni, bo pojawia się właśnie jakiś twór 12, o którym wcześniej żeśmy nie słyszeli. To są właśnie ci wybrani przez Jezusa uczniowie, wobec których ma On specjalny plan. To jest jedno wyjaśnienie. Drugie to jest wyjaśnienie co do osób, z którymi się Jezus spotyka. Przychodzi na tej, czyli po zejściu z góry jest równina i spotyka tłum Jego uczniów, czyli ludzie, którzy dokonali już jakiejś decyzji. Już utożsamiają się z Jezusem i z tym, co On mówi. Po drugie, przychodzi wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem. Mamy do czynienia z ludźmi narodu żydowskiego. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają wiarę izraelową, którzy orientują się w tym, czego naucza Jezus, bo naucza On w taki sposób zrozumiały dla ówczesnych Żydów. I pojawia się kolejna grupa z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Tam mieszkali już poganie. Czyli ci, którzy byli spoza tradycji Izraela. Tam mieszkała, możemy użyć sformułowania też, ludność helenistyczna, schelenizowana języka greckiego. Dlaczego to jest takie ważne? Bo proszę zauważyć, że w tym momencie mamy do czynienia z całym światem w skali mikro. Bo są wyznawcy Jezusa, Jego uczniowie, są Żydzi i są poganie. Czyli możemy powiedzieć, że na tej jednej równinie zebrał się cały ówczesny świat. Symbolicznie mamy, i to jest teraz pierwsze przemówienie całościowe Jezusa, które zapisał Łukasz. Więc to jest tak, jakby było exposé Jezusa. On wychodzi i wobec tych wszystkich, którzy tam są, mówię, wobec symbolicznie zgromadzonego całego świata, Jezus pokazuje, kim jest. Pokazuje, jakie są jego poglądy. Bo to, że ma moc, to już widzieli. Bo to, że ma moc, spowodowało, że oni przyszli do Niego razem z tymi swoimi bolączkami i ze swoimi chorobami. Wiedzieli, że jest egzorcystą, wiedzieli, że jest cudotwórcą, wiedzieli, że jest nauczycielem. To wszystko, co tutaj nam pokazuje, zobaczcie, to jest w tym wszystko w tym jednym, 17 wersecie. I teraz do tego tłumu, do tych wszystkich ludzi, którzy są, Jezus zaczyna mówić. Ale uwaga, Pismo mówi, podniósł oczy na swoich uczniów i mówił. Kontakt wzrokowy miał z tymi, którzy byli Jego uczniami. Słyszeli to, co mówił wszyscy. Ale uczniowie, ci, którzy dokonali już pewnej decyzji, oni już troszkę więcej rozumieli. Oni już coś więcej wiedzieli. Cztery błogosławieństwa i cztery biada. To, co widzimy w tych słowach, można nazwać zmianą perspektywy. Oto Jezus wyjaśnia, że wraz z Jego przyjściem nic na świecie nie jest takim, jakim do tej pory się wydawało, że jest. Do tej pory, można powiedzieć, było inne rozumienie tego, co to znaczy być szczęśliwym. Bowiem większość ludzi wiązała swoje szczęście z doczesnością. Żyjemy tutaj na świecie, ważne, żeby nam się tu dobrze pogodziło. Zaświaty, o ile są, jakaś taka ciemność, pustka, sen, nie wiadomo co, nie wiadomo jak. Ważne, żeby tutaj, teraz ułożyć się i mieć jakieś godziwe życie. Perspektywa zamykała się na momencie śmierci. Kiedy przychodzi Jezus, to Jezus ma odwagę zmienić perspektywę. Jezus ma odwagę powiedzieć, i tu jest ten moment, że szczęście człowieka związane jest z Królestwem Bożym, ale rozumianym jako panowanie Boga, które przychodzi z Jego osobą, z osobą Jezusa. Tu panowanie Boga, które rozciąga się nie tylko na życie fizyczne, ale także na życie duchowe. To panowanie Boga, które zainicjowane tutaj przez osobę, przez Jego życie i nauczanie, dopełnienie znajduje w niebie. I dlatego ma odwagę powiedzieć do tych, którzy są anawim, do tych, którzy są ubodzy, to znaczy w tej swojej biedzie nie zwątpili w Boga. To jest moment. Bo Jezus mówi, jeżeli przychodzi na ciebie zło w postaci tego biedy, tego głodowania, tego płaczu, tego cierpienia i prześladowania, jeżeli zwali się na ciebie nędza i ty wiesz, że żywy Bóg jest z tobą i ty wiesz, że w Jezusie to twoje cierpienie ma jakiś sens i ty wiesz, że przez to cierpienie On ciebie przeprowadzi, że to nie jest ostatnie zdanie, które ciebie spotka, to w tym momencie Jezus mówi, jesteś szczęśliwy. Bo wiesz i doświadczasz obecności Boga w tym życiu. Nie teoretycznie, nie ideologicznie, ale żywo. I dlatego mówi, teraz jesteś szczęśliwy, bo masz Królestwo Boże. Psalmista to wyrażał, choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć, bo pasterz mój zawsze jest przy mnie. Czyli proszę zauważyć, kiedy to z tego słowa słuchają uczniowie, którzy wiedzą, że jest to słowo ich nauczyciela, tego, z którym związali swoje życie, to mają tę pewność, że On ich dalej w tym poprowadzi, że On z nim będzie z nimi. Kiedy tego słowa słuchają ci, którzy nie są uczniami, to oni stoją przed decyzją. Czy w tej sytuacji, w której teraz jestem, tego głodu, płaczu, tego bycia ubogim, czy ja chcę zaufać Bogu w tych okolicznościach? Czy w tym, co jest złe, ja mam taką odwagę, żeby powiedzieć: nauczycielu z Galilei, Rabbi, Jezu, ja przyjmuję Ciebie w tych moich okolicznościach. Ja chcę się oprzeć na Tobie w tym, co w tej chwili przeżywam. I to jest ta pierwsza część tego, co Jezus przedstawia. On po prostu pokazuje siebie i mówi: zobaczcie, z kim chcecie przeżywać złe okoliczności swojego życia. A potem używa tutaj tych słów biada. Moi drodzy, no niestety mamy ten to skojarzenie, że to słowo biada traktujemy trochę jako złorzeczenie. W tradycji biblijnej to nasze polskie biada wychodzi z hebrajskiego oj albo hoj przez samo ha. Moi drodzy, to oj albo hoj to są wykrzykniki rozumiane jako okrzyk bólu wypowiadany na pogrzebie albo w momencie, kiedy przyjdzie do człowieka wiadomość o jakimś nieszczęściu, które go spotkało. To wtedy wierzący Żyd miał to takie oj, 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 oj. My, najwcześniej urodzeni, tu, którzy jesteśmy, może pamiętamy jeszcze nasze pogrzeby. Czarny kapelusz u pani, woalka, taka prawie tutaj. I to, co lamentem żeśmy, takie nawet jęczenie, które wtedy w czasie pogrzebu było. Dlaczego, moi drodzy, to jest, dlaczego ja o tym tak mówię? Ponieważ to Jezusowe biada, to jest, moi drodzy, boleść Jezusa nad tymi ludźmi. To jest słowo, które Jezus wypowiada w takim wielkim swoim bólu i cierpieniu. Bo oto On widzi ludzi, którzy wybrali zły kierunek. On widzi ludzi, którzy jadą autostradą do piekła, bym dzisiaj powiedział. Jadą autem, jest szybciutko jadą, jest zakręt, a za zakrętem kończy się droga. Jezus właśnie dlatego mówi to ojojoj, dlatego tak, to jest ta Jego, wiecie, moi drodzy, no, to jest ten szczyt takiego współczucia wobec człowieka. Widzisz, że ktoś dokonał złego wyboru. Widzisz, że ktoś opiera się na czymś, co nie może być oparciem. Dlatego mówi biada. Bo jeżeli człowiek w tym pozostanie, to jest, przepraszam za wyrażenie, ugotowany na wieki. I to On mówi. I to jest dla tych wszystkich, którzy tam są. Dla tych wszystkich, którzy tam są, on daje jasny komunikat. Dwie drogi. Jedna droga, w której ja idę z wami, jestem z wami, a druga droga, którą sami sobie wybieracie i idziecie sami. I my dzisiaj, kiedy słuchamy tego słowa, jesteśmy o tyle bogatsi, że my już wiemy, Paweł nam to w liście do Koryntian mówił, że Jezus zmartwychwstał. My już wiemy, że słowo Jezusa ma pokrycie, że to nie jest tylko czcza deklaracja. My mówimy sobie uczciwie, tak, jest niebo. Tak, jest życie wieczne. Ja chcę iść do nieba. Ja chcę żyć w niebie. Chcę, żeby w moich trudnościach, w tych złych okolicznościach Pan przez nie mnie przeprowadził. I to jest krok wiary, który wykonujemy. Że są złe okoliczności. Są okoliczności, których nikt nie chce przeżywać. Ale kiedy one przychodzą, to jestem tym, który w nich chce ufać Bogu. Chcę, żeby to imię Jezusa rozchodziło się w tych wszystkich złych okolicznościach. Żeby ono było dla mnie umocnieniem. Żeby było światłem. I tutaj na koniec w tym sprawdza się nasza wiara. Trzymam Jezusa za słowo. Skoro tak powiedział, to nawet jeśli moje odczucia, moje emocje i to wszystko mówi coś innego, to prawdziwe jest Jego słowo. Moje emocje też są prawdziwe, ale zakorzeniają się w tym, co powiedział Pan. I przy nim chcemy trwać, Jego słowa trzymać się i dalej poznawać, jak wygląda Jego zaproszenie, które kieruje do uczniów, do świata, do tłumów i które kieruje do nas osobiście. Amen.